Miałem dzisiaj sen, opowiem wam sen. Mówią, że w Biblii jest napisane, że starcy będą mieli sny, a młodzi będą mieli wizję. Więc może jakiś młody znajdzie się z wizją. Śniło mi się, że było przed nabożeństwem. Nie wiem, jaki to był kościół. Przyjechałem tam, żeby usługiwać. Zespół się przygotowywał, wszyscy się krzątali, wszyscy byli bardzo zajęci. I wtedy powiedziałem do nich, starsi do mnie podeszli, powiedziałem do nich, potrzebuję miecz. Czy możecie dać mi miecz? Oni powiedzieli, a jest tu taki. Ale jest zabezpieczony. Przynieśli mi i on był tak opakowany jak mumia, wiecie, tak solidnie, zabandażowany. Nie w pochwie, jak normalnie miecz być powinien, tylko taki, musiałem się namęczyć, żeby go stamtąd wydobyć. Ale kiedy go wydobyłem, był przepiękny. Takiego miecza jeszcze nie widziałem. Był prosty, obosieczny, zakończony grotem. Sprawdziłem, był ostry, można było się golić. I był wysadzany drogimi kamieniami. Kiedy zespół się przygotowywał, podszedłem do przodu i stanąłem z tym mieczem, jak rycerz staje, tak trzymałem go przed sobą i modliłem się. Kiedy skończyłem się modlić, patrzyłem, że zespół zaczął uwielbiać i już chciałem działać. Miałem miecz, tak? Wypróbowałem, dobrze, wyważony, dobry do walki, ale sobie pomyślałem, jest pewien porządek w Kościele, nie można wyprzedzać faktów. Jest uwielbienie i będzie czas na użycie miecza. I sobie tak pomyślałem, dwie rzeczy wyciągnąłem z tego. Po pierwsze, nie zawsze miecz jest w użyciu, bo nie zawsze znamy dobrze Boże Słowo. Czasami jest ono otoczone, zapakowane w nasze przekonania. Jeżeli jest zaopakowane w nasze przekonania, to trudno użyć tego. Wiecie, dwa dni temu coś robiłem przed garażem. Moja żona poprosiła, żebym tam coś zrobił. I zadzwonił do mnie pastor. Dosyć młody stażem pastor. I powiedział, wiesz, modliłeś się o nas i prorokowałeś, że będziemy mieli pewne problemy i wynikły. Ludzie zaczynają się czepiać, niektórzy. Więc zorganizowano zebranie, może nie członkowskie, ale tych zainteresowanych. I powiedział, wziąłem jeden temat i zacząłem z nimi rozmawiać. Półtorej godziny. Słowo po słowie, werset za wersetem. Wyjaśniłem, jak się rzeczy mają. I mówię, wiesz, rozwaliło mnie to, że na koniec ten główny oponent powiedział, ale przecież jest napisane. Jeden werset zniszczył półtorej godziny cytowanych wersetów. Tak? Brak elastyczności, takie twarde podejście, bo ja takie mam pojęcie. Ale przecież Biblia to nie jest jeden werset. Biblia to jest wiele wersetów. Biblia to jest przede wszystkim serce Boga, tak to rozumiecie? Biblia to jest serce Boga. Kiedy czytasz Biblię, poznajesz serce Boga. Nie tylko prawo. Bo jeżeli poznajesz tylko prawo, to jesteś w Starym Testamencie. Nowy Testament ożywił Słowo. To Słowo powoduje, że możemy czuć serce Boga. Nie, że parafrazować sobie jak chcemy, bo nie do tego zmierzamy, bo to by była herezja. Ale poddajemy się pod działanie Ducha Świętego, szukamy innych wersetów, ale przede wszystkim jest w nas chęć. Jaka to jest chęć? Poznania prawdy, tak? Uczeń to jest ktoś, kto szuka prawdy. I wtedy zgłębia różne rzeczy i wchodzi w różne jakby wersety, księgi, bo chce poznać prawdę. Nie chce słowem bić, ale chce słowem budować. Tak jest taki zamysł Boga. Więc taki jest zamysł Boga. Więc niektórzy mają miecz otoczony jak mumie. Piękny, ale zapakowany. Więc pierwsza moja myśl, Nie miejmy twardych przekonań, dopóki nie zbadamy dobrze Biblii. Nawet jeżeli ją dobrze zbadasz, to Biblia powiada, że poznanie, co będzie robić? Wzrośnie, tak? To znaczy, że ciągle w danym momencie nie mamy pełnego poznania. Zresztą tak Słowo Boże mówi, poznanie jest cząstkowe. Cząstkowe. I to uczy nas pokory. Bez tego nie będziemy dobrymi chrześcijanami. Będziemy się mogli nazywać chrześcijanami, będziemy mogli czynić znaki i cuda i nie będziemy dobrymi chrześcijanami. Ponieważ potrzebujemy poznać pełnię. I druga rzecz, nawet jeżeli już rozpakowałeś miecz, to jest pewien porządek. Tak? Jest społeczność. Są pewne zasady. Pamiętacie, kiedy Ezaw przyszedł do Jakuba, spotkali się i pogodzili? I Ezaw mówi, bracie, pogodziliśmy się, tyle lat życzyłem ci śmierci, oto teraz pogodziliśmy się, chodź ze mną. A Jakub powiedział, nie, nie, bracie mój, to nie, nie obraź się na mnie, ale to nie tak, bo ja mam małe dzieci, ja mam młode jagnięta i ty idziesz szybko, bo ty przyszedłeś tylko z wojownikami, tak? Więc ty w trybie marszowym zajedziesz moich. Oni zginą. Nie po to troszczyłem się o to, żeby teraz mi to padło w drodze ze zmęczenia. Więc pozwól, że ja pójdę w innym rytmie. Ty idź i bądź błogosławiony, a ja będę szedł w takim rytmie, żeby i to najsłabsze jagnię nie zginęło. Tak? Wiecie, przez Polskę teraz przewala się chęć czynienia cudów. I ja jestem za. Ja lubię cuda i chcę tego, i chcę oglądać, i chcę czynić, i chcę, żeby ludzie doświadczali. Ale ja wiem, że pewne rzeczy muszą być we właściwym czasie. Że nie wszyscy są gotowi na pewne działania. Na pewne tak, a na pewne nie. Więc musimy być mądrzy, tak? Czy nie? Musimy być mądrzy. Drodzy, Bóg tak ułożył Biblię, jak widzicie. Ja kocham Biblię. Tak ułożył Biblię, że czasami jak pierwszy raz czytałem, pomyślałem, nie wszystko jest aż takie super duchowe. Niektóre rzeczy są takie dziwne w Biblii. Po co to wszystko tam jest? Niektóre rzeczy więc można by było poskracać i ta Biblia by była bardziej kompatybilna, taka kompaktowa, tak bardziej? Kompaktowa. Szybciej by się ją przeczytało, szybciej byśmy ją rozumieli. Ale nie. Bóg umieścił w Biblii księgi historyczne, księgi prawa, umieścił księgi mądrościowe, umieścił księgę psalmów, pięknych psalmów, umieścił księgi prorocze, umieścił Ewangelię, ale też umieścił dzieje apostolskie. Tak? Pokazał, jak oni sobie radzili z tym wszystkim. A później umieścił listy. To jakoś ze sobą współgra, ale gdybyśmy wyrwali jakąś księgę, no to ona by nie była dla nas może taka fascynująca. Bo gdybyśmy czytali księgę przysłów, to ona jest taka bardzo duchowa, myślicie? Są tam duchowe rzeczy, ale to bardziej taka, jak czytasz i Salomon kilka razy powtarza ten sam werset i na początku, w środku, gdzieś tam jeszcze, w różnych odmianach. Myślicie, że przecież to są... Nie mieliście tak? Tak, czasami mamy. Ale po coś to jest zrobione. Więc żeby wejść do tekstu, chcę wam powiedzieć jeszcze jeden przypadek. Pewien człowiek, Bóg położył mu na serce, że poszedł do takiego człowieka, przywódcy pewnej grupy ludzi, żeby mu głosić Ewangelię. Więc poszedł. I głosił mu Ewangelię. I tamten się nawrócił. Bo słowo było potwierdzone cudem. Człowiek się nawrócił. Był tak zafascynowany, że Bóg zrobił coś niemożliwego, że zaczął głosić ludziom, rodzinie, ludziom, na których miał wpływ i nawróciło się około 100 ludzi. W tej grupie działy się znaki i cuda. Na każdym nabożeństwie był ogień. To jest historia z Polski. I to wcale nie taka stara. Na każdym nabożeństwie był ogień.
I wszyscy chodzili. Wiecie, co ten lider mówił? Doświadczyłem Boga. Teraz gotowy jestem pójść na śmierć. Jakby mnie kroili, solili, do więzienia zamknęli. Po prostu nic mnie nie odłączy od miłości Chrystusowej. A zachorowała jego matka. Zachorowała jego matka, którą bardzo kochał. Zresztą to taka grupa ludzi, którzy bardzo szanują rodzinę. W kościele działy się cuda, a matka nie mogła być uzdrowiona. Wszyscy się modlili. I ten kościół, i inny kościół, i jeszcze inne kościoły. I matka umarła. I wiecie, co ten człowiek zrobił? Przyszedł na nabożeństwo. Był pastorem. Stał się już pastorem. I powiedział, z takim Bogiem to ja nie chcę mieć do czynienia, który zabiera mi matkę. To jest niesprawiedliwe. Innych uzdrawia, a tu nie. To znaczy, że jest nie jest wszechmogący. I powiedział, rozwiązuję kościół. Rezygnuję z funkcji. I ogłaszam, że Boga nie ma. Straszne? Widział znaki i cuda. Dotykał się ich. Przez jego ręce się działy. On najpierw doświadczał, później on działał. Czy Bóg jego używał? Dlaczego zrezygnował? Bo chyba czegoś brakło. Bo jeżeli człowiek działa tylko na emocjach, jeżeli człowiek tylko ciągle chce fajerwerków, jeżeli człowiek ciągle chce adrenaliny, żeby się coś działo, no to może dojść do takiego miejsca. Bo wtedy jest dobrze, jak jest dobrze. A jak zaczyna się coś psuć, a życie właśnie takie, tak, pastorze, bywa? Czasami się psuje w życiu. Ktoś zachoruje, z pracy zwolnią, dach zaczyna przeciekać, tak? Gdzieś tam różne rzeczy zaczynają się dziać i nie wiesz, dlaczego. Modlisz się i nie ma odpowiedzi. I co wtedy zrobić? Zrezygnować? Co zrobić? Takie dylematy przychodzą. Więc Bóg, Boże Słowo, albo Bóg sam w istocie swej, tak planuje nasz wzrost, żebyśmy byli Mu wierni niezależnie od fajerwerków. Niezależnie od tego, czy będą uzdrowienia, czy nie będą. Tak? Pamiętacie Pana Jezusa, który powiedział, nie radujcie się tak bardzo z tego, że demony wychodzą, kiedy wy im nakazujecie. Raczej radujcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. I często o tym zapominamy. Zapominamy. Bo kiedy przychodzi do ciebie doświadczenie i kiedy pamiętasz na Boże obietnice i mówisz, to nie powinno się wydarzyć. No nie powinno. A może powinno? A może to jest test? Może Bóg tego nie zrobił, ale może czeka, aż byś coś ty zrobił? Może ciebie ćwiczy? A może chce ci pokazać, jaka jest twoja wiara? Jakie jest twoja determinacja bycia przy Bogu? Czy obrazisz się na Boga? Czy obrazisz się na braci, tak? Czy to jest równoznaczne? Wiecie, w mojej Biblii przeczytałem, jak możesz mówić, że Boga miłujesz, którego nie widzisz, skoro nie miłujesz brata, którego widzisz? Tak? Wiecie? Bóg jest doskonały. Więc czasami musimy doświadczyć tych rzeczy. A jeżeli ich doświadczamy, to musimy zweryfikować nasze chodzenie z Bogiem. I to jest super. I to jest dobre. Bo to powoduje, że uczymy się pokory, a pokorni odziedziczą. Tak jest napisane w Biblii? Pamiętacie takie słowo? Pokorni odziedziczą? Ziemię odziedziczą. Tak? Więc odziedziczą dziedzictwo, odziedziczą błogosławieństwo, odziedziczą powodzenie. Pokorni. Ale tak czasami nie jesteśmy. Wydajemy się być pokorni, ale nie zawsze jesteśmy pokorni. Tak? Już ostatni przykład i będę przechodził do tekstu. Kiedyś byłem na pogrzebie o ludzi, którzy mówią, że są bardzo pokorni. Nie nazwę ich z nazwy, żeby nikomu przykro nie było.
Ludzie, którzy mówią, że są pokorni. Więc był taki czas, że zegarków nie nosili i takie inne rzeczy. Ja poszedłem w takim zniszczonym garniturze, bo nie miałem innego wtedy, na pogrzeb do nich. I kiedy wychodziliśmy z pogrzebu, oni podeszli do mnie, żeby mnie ewangelizować. I powiedziałem, słuchajcie, dziękuję bardzo, ja jestem pastorem. Jestem nawróconym człowiekiem, przeżyłem przez Duchu Świętym. I oni nagle do mnie przez proszę Pana. I tak na nich popatrzyłem, powiedziałem, słuchajcie, mam krawat. Dzisiaj nie mam, specjalnie ubrałem. Wtedy miałem krawat. Mam garnitur. Wy garniturów nie macie. Ten garnitur już powinien dawno być wyrzucony. Ale nie mam innego. A wy macie skóry najlepszy sort. Buty takie, że ja mogę tylko o takich pomarzyć. Kobiety, torebki takie, że po prostu cały swiód można za to kupić. I wy mówicie, że jesteście pokorni, bo krawata nie macie? Czy wam się w głowach pomieszało? Zobaczyliście mój krawat i mówicie do mnie, proszę pana, czy wy czasami nie jesteście pyszni? My jesteśmy pokorni. No ciekawe. Chyba w złym słowniku czytałem o pokorze. Pokora to jest coś szczególnego. Potrzebujemy pokory. Potrzebujemy pokory. A będziemy czytać z Księgi Przypowieści. Rozdział 20 od 18 do 21 i 29 i 30 werset. Dzięki dobrej radzie plany się udają. To też tylko z rozwagą należy prowadzić wojnę. Kto jest gadułą, ten zdradza tajemnicę, więc nie zadawaj się z plotkarzem. Kto przeklina swojego ojca i swoją matkę, tego lampa z nastaniem ciemności gaśnie. Dziedzictwo na początku szybko zdobyte, na końcu nie ma błogosławieństwa. 29 werset. Chlubą młodzieńców jest ich siła, lecz ozdobą starców jest siwy włos. Krwawe rany oczyszczają złośnika, a ciosy głębie wnętrzności. Dzięki dobrej radzie, udają się plany. A jaka to rada jest dobra? Pamiętacie, jak Rehabeam słuchał rady? Miał dwie grupy doradców. Jedna grupa to byli młodzi, jemu równi wiekiem, emocjonalni, silni ludzie. Ale druga grupa to byli doradcy jego ojca. Ludzie wiekowi, ale już z niejednego pieca jedli chleb. Oni znali życie. To, co było właściwe za czasów Salomona, nie było już właściwe za czasów Rehabeama. Wiecie dlaczego? Bo ci dwaj ludzie się różnili. Chodzili w innym autorytecie. Mieli to samo stanowisko, ale osobowość mieli inną. Więc to, co Salomonowi się udało, nie udało się już Rehabeamowi. Bo kiedy Rehabeam powiedział, posłucham tych młodzieńców i nie zelżę im, nie ulżę w robotach pańszczyźnianych, a jeszcze im dołożę, wtedy nagle powstał bunt. I Rehabeam ledwo z życiem uszedł. Państwo Izrael się podzieliło na dwa państwa. I zrobił się duży problem. Tak? Więc tam, gdzie jest rada, dobra rada, plany się udają. A co to znaczy dobra rada? Dlaczego domy pokoleniowe dobrze się mają? Chociaż może nie są wygodne do końca, tak, ale się udają. Dlaczego? Ja pamiętam, chodziłem do mojego dziadka i pytałem się, dziadku, a dlaczego ty robisz to tak i tak? Albo dlaczego mówisz tak i tak? A dlaczego nie zareagowałeś teraz? I dziadek mi to tłumaczył. Powiedziałem, aha, teraz ja to rozumiem. A wydawało mi się, że on w ogóle nie rozumie. Tak patrzyłem z początku na niego, myślałem, taki stary już. Stary. Byłem nienawrócony, to sobie myślałem, dziwo, że jeszcze żyje. Nie myśleliście tak nigdy? Ja myślałem, jak moja mama miała 30 lat, myślałem, Boże, taka stara jeszcze żyje. A dzisiaj mam trochę więcej, jeszcze żyje, się wcale nie dziwię. Ale młodzi ludzie tak myślą. Naprawdę tak myślałem. Więc drodzy, myślałem sobie, oceniłem powierzchownie, ale kiedy usłyszałem jego radę, kiedy usłyszałem jego wypowiedź, pomyślałem, on wie, o czym mówi. Bo on przewiduje zachowania innych ludzi, ponieważ zna naturę ludzką, bo już z niejednym człowiekiem przebywał. Doświadczył jego działania, mądrości. Więc potrzebujemy świadomości takiej, że dobra rada jest konieczna, bo bez niej plany się nie udają. Możesz być charyzmatycznym przywódcą, ale bez dobrej rady plany się nie udają. I bez dobrej rady nie można prowadzić wojny. Bez dobrej rady nie można prowadzić wojny. Był taki człowiek, Huszaj i Achitofel drugi. Pamiętacie? Obaj byli doradcami. I obaj byli na służbie u Dawida. Ale kiedy Absalom przejął władzę na pewien czas, Achitofel poszedł do Absaloma. Młodszy rodzi więcej nadziei. A Huszaj przyszedł do Dawida i powiedział, sługą twoim jestem. Dawid powiedział, wiesz co, idź i ty do Absaloma, ale zmień radę Achitofela. Poszedł i zmienił. Absalom przegrał wojnę, a mógł wygrać. Dobra rada. Drodzy, potrzebujemy w życiu dobrej rady. Potrzebujemy w kościele dobrej rady. Potrzebujemy ludzi, którzy patrzą dalej niż dzisiaj albo jutro. Potrzebujemy ludzi, którzy doświadczyli pewnych rzeczy. Potrzebujemy być po prostu mądrzy. Ten sam tekst, który tu czytałem, mówi, chlubą młodzieńców jest ich siła i dlatego każdy kościół cieszy się z młodzieży, z młodych, którzy mają siłę. Ta siła jest tak wielka w nich, że nie może być utrzymana na wodzy. Więc oni nosi ich, tak? To pójdą, zrobią tydzień pozytywnych inicjatyw, to nie wiem, baner jakiś zrobią, to do kogoś pójdą, muszą coś robić, tak? Starsi już tak, zanim staną, zanim się rozruszają, to już jest wieczór. Ale młodzi jeszcze nie wstali, już są aktywni. Tak powinni być przynajmniej. Chlubą młodzieńców jest ich siła. Ale po to się wkłada koniom wędzidło, wiecie, co to jest wędzidło? W pyski, żeby jeździec mógł kierować. Albo powstrzymać, jak pociągniesz i koń staje jak wryty, tak, bo go boli. A cyganie robią jeszcze inaczej, jak koń nie chce stanąć mimo wędzidła ciągniętego mocno, to do wędzidła doczepiają koński włos z ogona, który tnie jak nóż. Jak naciągną i tnie mu tu kąty warg, to koń stanie. Jest to okropne, ale działa. Tak? Ale działa. Więc potrzebują młodzi mieć czasami wędzidło włożone. Czy ono jest wygodne? No to kawał metalu w pysku, zęby się ścierają, tak? Niewygodne. Po pewnym czasie można się przyzwyczaić, ale jednak przeszkadza. Ale jest konieczne. Konieczne. Niedawno jechałem i widziałem taki napis. Wyścigi koni bez ogłowia. Czy wyścigi jeździeckie bez ogłowia, tak? Konie bez ogłowia. Czyli nie ma wędzidła. Tylko nogami koniem kierujesz. No ale to trzeba już być mistrzem i koń musi być dobrze ujeżdżony. Nie każdym koniem tak pojedziesz. Więc potrzeba doświadczenia. Lecz ozdobą starców jest siwy włos. To oni pewne rzeczy trzymają. I wiecie, jak to jest. Jak starsi za mocno trzymają, to się młodzi powinni mądrze trochę zbuntować, ale mądrze. Czyli pociągnąć, szarpnąć. Starszych to ruszy. Jak im się stawy rozruszają, to i starsi będą szybciej szli. Tak? Więc młodzi rozruszają starszych. Ale gdyby czasami starsi nie zatrzymali młodych, to wiecie, co to by się stało? Ja wam powiem historię z mojego życia. Mój tato był koniarzem, mieliśmy konie. Z moim młodszym bratem pojechaliśmy po, jak to u nas mówili, po futer, czyli koniczynę trzeba było nakosić, przywieźć do domu i dać bydłu. I nasze pole było tak, że z naszej drogi trzeba było pod kątem prostym zjechać w drogę polną i tam jakiś kawałek było nasze pole. Naładowaliśmy pełny wóz koniczyny, wbiliśmy kosę w tą koniczynę i powiedziałem do brata, a teraz będziemy ujeżdżać konie. Więc po dyszlu weszliśmy na konie, siedliśmy i ile fabryka dała, to znaczy może nie fabryka, ale brzuchami po ziemi szły. Tak? Nie wiem, ile tam było kilometrów na godzinę, ale więcej siły już nie miały, tak? I fajnie się jechało, tylko że ja nagle zauważyłem, że zbliżamy się do litery T, a przed nami murowany płot na 2 metry. I nie wyrobimy zakrętu. Nie ma siły. Mój brat zeskoczył, zszedł i zeskoczył, nadyszedł i zeskoczył. Ja musiałem w pełnym cwale skakać do rowu 2 metry głębokiego. To, że żyje, to cud. Konie zawróciły, wóz walnął w płot i się rozleciał. A konie same przyleciały do domu. Tato nas nie zabił. Żyje. Ale stał i chciał mu się płakać. Dopiero zrobił nowy wóz, gumowy. I myśmy go rozwalili. Wiecie, co to znaczy nieujarzmiona siła młodzieńców? Po prostu. Tacy byliśmy. Potrzeba rady starszych. Tato nas wziął, powiedział, mógłbym was zlać. Ale ja wam wytłumaczę, co wyście zrobili. I nam tłumaczył. I to nie była jedyna rozmowa, którą z nami przeprowadzał. Ponieważ tacy byliśmy, że robiliśmy głupie rzeczy. Bo nas nosiło. Tak? Weszliśmy na sam szczyt stodoły i na taką kupkę słomy skakaliśmy ze szczytu stodoły. Wiecie, jaka to jest wysokość? I trafić w taką kupeczkę. Czasami się trafiło, czasami nie. I tato mówił, co to znaczy źle zrośnięte kości. I wtedy przestaliśmy skakać. Po prostu potrzebowaliśmy rady doświadczonego człowieka. Nie tyle jego bata, co dobrej rady, tak? Więc dzięki dobrej radzie udają się plany. To też tylko z rozwagą należy prowadzić wojny. Tylko z rozwagą. Kto jest gadułą, ten zdradza tajemnicę, więc nie zadawaj się z plotkarzem. Kto jest gadułą? Mówi. Ciągle ma coś do powiedzenia. I to nie jest tak, jak czasami kobieta w domu jeszcze z kuchni krzyczy, mówi do ciebie i myśli, że ty słyszysz, ty nie słyszysz. Ale ciągle coś mówi. Są ludzie, którzy dużo mówią, bo nie zdradzą o byle czym. Ale są ludzie, którzy lubią nowinki. Mówią, jesteśmy szczerymi chrześcijanami. Co z tego, jak zdradzają tajemnice? Co z tego, jak nie możesz pójść do brata albo do siostry i powiedzieć o swoim problemie, bo zaraz wszyscy wiedzą? Co z tego? Więc nie zadawaj się z plotkarzem. Czy to praktykujemy? Niekoniecznie. Bo wiecie, jak jesteśmy kształtowani, kiedy włączasz telewizor albo radio, to media, czy nawet gazetę, To wiecie, co jak media kreują naszą świadomość? Mówią o sensacjach. Nie o dobrych rzeczach, czasami wspominają o dobrych, ale głównie mówią o sensacjach. Bo ludzie lubią sensacje. I to jeszcze jest zagrzewane. I to przenosimy później do kościoła i lubimy sensacje. Tak? Lubimy sensacje. Niektórzy śledzą Facebook, kto z kim zdjęcie ma, a później piszą albo mówią, nie zbadawszy sprawy. Nie zadawaj się z plotkarzem. Bo plotkarz nie musi być plotkarzem. Ale trzeba mu postawić granice. Trzeba skonfrontować. Trzeba powiedzieć, jesteś plotkarzem. Za dużo mówisz. Zdradziłeś tajemnicę, dlatego nie mogę przy tobie pewnych rzeczy mówić. Tak? Kiedy do mnie przyszedł brat, który miał w starym życiu lepkie ręce i nie do końca wiedziałem, że się dobrze nawrócił, to powiedziałem, chcę, żebym ci zrobił kawę. Tak? To chodź ze mną do kuchni. A ja tu posiedzę. Nie, nie, nie. Tu nie posiedzisz. Ty musisz być pod nadzorem. Pójdź ze mną do kuchni. Brat mi nie wierzy. Istotnie nie wierzę. Po co ja mam się denerwować albo ty zgrzeszyć? Pójdźmy razem do kuchni. Będziemy rozmawiać. Ja ci kawę zrobię, a wypijemy w pokoju z dobrej filiżanki. Trochę fuczał na mnie, ale po pewnym czasie się zmienił i mieliśmy dobre relacje. Potrzebujemy prawdy w Kościele, tak czy nie? Oczywiście nie mówimy prawdy takiej, żeby obrażać, ale potrzebujemy jednak prawdę powiedzieć, tak? Tu nawaliłeś, tego nie zrobiłeś, tu przekazałeś, przekroczyłeś kompetencje. Nie powinno tak być. W związku z czym na razie jesteś odsunięty. To jest pewna mądrość. To jest dydaktyczne. To nie jest potępienie, tylko to jest dydaktyczne, bo Bóg nad nami tak właśnie pracuje, tak? Następnie, kto przeklina swego ojca i swoją matkę, tego lampa z nastaniem ciemności gaśnie. Taka prawda. Kto przeklina swego ojca, swego matkę, albo swoją matkę. Kiedy przeklina człowiek swego ojca albo swoją matkę? Zastanawialiście się, kiedy człowiek to robi? Co to jest w ogóle przekleństwo? Jak działamy? Czy się zastanawialiście nad tym? Wiele razy wypowiadamy przekleństwa. Bo nie wiemy, jak wypowiedzieć pewne rzeczy. Jak czasami mówimy, ty byłeś taki, twój syn też taki będzie, to wiecie, co to jest? Najczęściej jest to przekleństwo. Bo gdybyście powiedzieli, jeżeli twój syn się nie zmieni, dalej będzie tak postępował, to dojdzie do tego miejsca. To jest dedukcja. Ale jeżeli mówisz, on taki będzie, to jest przekleństwo. Tak? I wiele razy o rodzicach się też tak mówi, bo wy to już jesteście skleroza, albo Alzheimer was dopadł, albo coś tam. Brak szacunku. To nie jest okej. Pewnie, że rodzice są inni. Nie mają takiej werwy, inaczej myślą. Muszą dłużej odpocząć. A może naprawdę teraz dostrzegli pewne wartości relacji z Bogiem, zatracili się w pogoni za czymś i nagle zobaczyli, że ich relacja z Bogiem osłabła. I teraz sobie to doceniają. A młodzi jeszcze nie bardzo, ale oni. Czy nie potrzebujemy się skomunikować? Potrzebujemy. Potrzebujemy się skomunikować. Wiecie, dzisiaj będziemy mieli wieczerzę pańską. Na obozie proroczym tak też mieliśmy wieczerze, praktykowaliśmy, że dzisiaj może tak nie zrobimy, ale powiedziałem, nie będziemy roznosić wieczerzy, będziecie podchodzić rodzinami, tak jak Izraelici wychodząc z Egiptu spożywali wieczerze jak? rodzinami. Musieli się pojednać, musieli ofiarować baranka, zjeść, przygotować się do drogi. Wszystko musiało zagrać. Oni nie wychodzili w kłótni. Oni wychodzili w porządku, bo wiedzieli, że idą na spotkanie z Bogiem. Mało tego, wiedzieli, że za drzwiami chodzi anioł śmierci i zabija pierworodne w Egipcie. Oni to słyszeli płacz Egipcjan. To konsolidowało ich rodziny. I to rodziny były w jedności, rodziny nie były skłócone. Potrzebujemy więc szanować rodziców i dziadków. Niekoniecznie się ze wszystkim z nimi zgadzać, wiecie, bo czasami człowiek na starość to wydaje mu się, że ma rację, a nie ma racji. Ale jednak wysłuchać, dojść do pewnego konsensusu, współdziałać. Bo inaczej, nawet jeżeli będziesz mieć chwilowe powodzenie, to tu jest powiedziane tego, lampa z nastaniem ciemności gaśnie. Wiecie, kiedy jest ciemność? Kiedy nie ma powodzenia. Kiedy przychodzi trudny czas. Kiedy nagle potrzebujesz przyjaciół, a ich nie masz, bo potraciłeś. Dziedzictwo na początku szybko zdobyte, na końcu nie ma błogosławieństwa. Czy to jest mowa o pieniądzach? To jest raczej mowa o różnych rzeczach, które zdobywamy. O różnych sprawach. Albo wiecie, o czym to jest mowa raczej? O cierpliwości i wytrwałości. Biblia powiada, że przez cierpliwość i przez wytrwałość zyskamy obietnicę. Przez cierpliwość i przez wytrwałość zyskamy obietnicę. Więc potrzebujemy nauczyć się cierpliwości. A co to jest cierpliwość? Kiedy modlisz się o pewną rzecz 10 lat, 5 lat, rok i nie narzekasz i nie mówisz, Bóg mnie zawiódł. Kiedy trwasz w cierpliwości i wierze, kiedy szukasz Bożego oblicza i kiedy przychodzi do ciebie Boża odpowiedź w określonym czasie. Drodzy, ponieważ przychodzi poruszenie, ja myślę, że ten sen, który wam opowiedziałem na początku, to nie jest taki sobie. On o czymś mówi. Jeżeli wracając do tego snu, chciałbym, żebyście zrozumieli interpretację snów. Jeżeli tam się mi się śniło, że ja miałem miecz, to nie znaczy, że chodziło o mnie. To nie jest tak, że w śnie osoba, o której się śni, to jest ta osoba. Może być, ale niekoniecznie musi. Ja to odebrałem, że to jest Kościół. Zbór. Tak? Że zbór odpakowuje miecz. I że ludzie w Kościele będą mogli teraz używać tego miecza. On był, tylko gdzieś ładnie, szczelnie zapakowany. A teraz będzie ostry, teraz będzie skuteczny. Trzeba go używać. Przychodzi to poruszenie i przebudzenie. Ale te rzeczy, modliłem się do Boga, mówiłem, Boże, co mam głosić? Nie lubię głosić z Księgi Przysłów, bo tam co werset to jakby inny temat. Ale tutaj Bóg powiedział, to jest słowo dla Kościoła. Więc może nie lubicie tego przekazu, ale to jest słowo dla Kościoła. To słowo mówi o tym, że potrzeba jest dobrej rady. To słowo mówi, że nie zadawać się trzeba z plotkarzem. Że w mądry sposób trzeba prowadzić wojnę, nie na emocjach, w mądry sposób. Pytając Boga, oczekując na Ducha Świętego. To słowo mówi o cierpliwości w gromadzeniu, w zdobywaniu, w progresie, w pójście do przodu, w uczeniu się. To słowo mówi o młodzieńcach, czy młodych ludziach, którzy mają w sobie potencjał i siłę, chociaż nie mają w sobie pełni mądrości, ale mają siłę. Żeby się podłączyli do starszych, żeby umieli ze starszymi współdziałać, nie tyle się kłócić, co współdziałać. Wiecie, że to jest sztuka? Opowiem wam taki przykład. Byliśmy na rocznicy ślubu z moją żoną. Moja żona o wszystkim myśli. Ja już byłem zmęczony i wyszliśmy robić zdjęcia. Było dużo ludzi zaproszonych na rocznicę ślubu. Myśmy tego ślubu kiedyś udzielali, więc zaproszono nas też. I wszyscy się już ustawili. Hanika powiedziała, wiecie co, ale tło jest kiepskie. No to oni się ustawili inaczej, ale też było złe tło. Hanika powiedziała, no tam trzeba podejść, tam będzie piękne tło i będą piękne zdjęcia. A ja już byłem zmęczony, mówię, Hanika, przekracza swoje kompetencje. Jesteśmy tu gośćmi i taki byłem oburzony. A ty dyrygujesz, tak? I przyszedł do mnie ten, który świętował z żoną swoją rocznicę ślubu, powiedział, Ryszard, też taki kiedyś byłem. Daj spokój, ona ma rację, to po pierwsze. A po drugie, twoja postawa burzy pokój. Czy to jest warte? Patrz, mamy świętowanie, są goście. Czy to warto? Nie bądź taki. To nie ma znaczenia. My się przesuniemy, zrobimy fajne zdjęcia i będzie to w pokoju. A ty robisz problem. Chciałem powiedzieć, to ja robię problem, chłopie. Ty... Tak? Nie powiedziałem, ale się oburzyłem. I sobie pomyślałem, ma rację facet. Ma rację. Przez głupotę coś, tak? Nie ma komunikacji dobrej. To wcale nie jest takie proste. Po sobie widzę, że to nie jest proste. Im więcej masz temperamentu, im bardziej jesteś autorytatywny, trudniej ci posłuchać. Trudniej się zgodzić. Ale bądźmy jako zespół. Niech ręka współdziała z nogą, tak? Z głową, z uchem. Niech współdziała, niech będzie kooperacja, współdziałanie. Niech ozdobą starców będą siwe włosy. Bo przed siwą głową wstaniesz, ale nie wstaniesz przed starcem, który ma siwe włosy, a głupio się zachowuje, tak? Czyli siwe włosy zobowiązują do pewnych rzeczy. Czy nie? No zobowiązują. Jak kiedyś ubrałem sobie koloratkę, poszedłem na spotkanie studentów mojego roku i opowiedziałem jakiś dowcip. Siedzieliśmy w gronie, zapomniałem, że mam koloratkę. I opowiedziałem dowcip. On nie był zły, ale moi koledzy tak na mnie popatrzyli i powiedzieli, no, jak ksiądz takie dowcipy opowiada? Powiedziałem, nic takiego przecież nie powiedziałem. To nie chodzi o to, że on był gorszący. Chodzi o to, że nie było twojego godnego zachowania, a ty masz koloratkę. Więc ja myślałem, po co ja ją ubrałem? Normalnie muszę teraz uważać, jak się zachować. No, nie mogę taki być swobodny. No ale siwych włosów chyba, że zafarbujesz. To już nie zmienisz, to jak koloratka. Pokazuje, w jakim stanie masz być. Jak masz się zachować, czego od ciebie oczekują, że nie przyniesiesz hańby, tylko powinieneś przynieść właściwe zachowanie, tak? Drodzy, Bóg czegoś nas uczy. Czy to miało być duchowe kazanie? Nie, to nie miało być duchowe kazanie. To miało być kazanie, które nauczy nas pewnych zasad. Po to, żeby kiedy przyjdą problemy, a one przychodzą, kiedy przyjdą problemy, żebyśmy się nie zamknęli w sobie, żebyśmy nie powiedzieli, nie chcemy takiego Boga, nie chcemy takiego Kościoła, nie chcemy takich braci. Nie. Powiemy, niezależnie co się będzie działo, będziemy służyć naszemu Bogu. Tak? Jak ci młodzieńcy, którzy nie pokłonili się przed posągiem Nebukadnezara, tak? A nawet gdyby Bóg nas nie chciał wyratować, nawet jeżeli, to i tak królu posągowi się kłaniać nie będziemy. Wolimy być wrzuceni do pieca i zginąć, niż się pokłonić temu posągowi. To jest rewelacja, tak? Więc my też nie będziemy się kłócić, nie będziemy dochodzić, nie będziemy się spierać. Będziemy żyć w zgodzie, tak? Będziemy żyć w zgodzie. Bo Bóg zaplanował nas błogosławić. Kiedy przychodzi błogosławieństwo, niektórym ludziom odbija. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, ale odbija. Miesza im się. Myślą, że już wszystko mogą, że jak to dawniej mówiłem, że chwycili Pana Boga za nogi, im się wydaje. A to wcale nie tak. Lekcja pokory. Dobrze? Więc teraz, kiedy wstaniemy do modlitwy, A chcę, żebyśmy się pomodlili. Chciałbym, żebyśmy niekoniecznie musieli głośno wołać, ale żebyście zaglądnęli w swoje serca. Żebyście odwinęli swoje miecze. Żebyśmy mogli powiedzieć: tak, Boże, czasami mam za długi język. Sorry, przebacz. Albo nie słuchałem starszych, chcę posłuchać, chcę szanować rodziców. Albo lekceważyłem młodych, myślałem, że są głupi, a oni są siłą napędową. Panie, błogosław ich. Chcę mieć cierpliwość, żeby widzieć, jak dary przychodzą do kościoła, jak się zmieniają ludzie, błogosław. Chcę, żebyście tacy byli, żebyście wyciągnęli wnioski z tego i żeby to przyniosło dla nas owoce. Stańcie.